Drugi list do Koryntian, 7 rozdział. Czytajmy od 2 wiersza. Zróbcie nam miejsce. Nikogo nie skrzywdziliśmy. Nikogo nie zrujnowaliśmy. Nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię dla potępienia, bo wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i wspólne życie. Wielka jest moja śmiałość względem was. Wielka jest moja chluba. Chluba z was. Zostałem wypełniony pociechą albo zachętą. Jestem obficie wypełniony radością przy każdym naszym ucisku. Jak widzimy, apostoł Paweł kontynuuje temat bliskiej, braterskiej wspólnoty między apostołami, ich współpracownikami, a wierzącymi, którym usługiwali, których przyprowadzili do Chrystusa. Tak jak Adam dzisiaj na początku mówił, ostatnio ten temat często u nas się przewija, dlatego że studiujemy drugi list do Koryntian, który jest takim właśnie wyjątkowym listem, w którym apostoł Paweł mówi o tych swoich osobistych odczuciach, przeżyciach w relacji z Koryntianami, a ci nie byli najłatwiejszym materiałem. Koryntianie, jak widzieliśmy, przysparzali apostołom wielu problemów. W cudowny sposób nawrócili się do Boga dzięki posługiwaniu Pawła, ale niestety, żyjąc w takim mieście, w jakim żyli, portowym mieście, gdzie było dużo rozrywek, dużo możliwości zrobienia szybko pieniędzy, aspekty pychy, takiego poczucia własnej wartości, szczególnie w kontekście tego, co się samemu osiągnęło, patrzenie na innych z góry, pysznienie się, chlubienie się swoimi osiągnięciami. Niestety ten duch Koryntu w jakiejś mierze odbijał się też w zborze w Koryncie. Chociaż czytamy, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie i stare przeminęło, a wszystko stało się nowe, to z drugiej strony czytamy, że wciąż potrzebujemy przemiany naszego myślenia. Wciąż potrzebujemy upodabniać się do naszego Pana. Z jednej strony jesteśmy nowym stworzeniem w duchu, z drugiej strony walczymy ze słabościami naszego ciała. I żyjąc w tym świecie, pod presją tego świata, propagandą tego świata, wartościami tego świata, toczymy wciąż walkę, toczymy wciąż zmaganie między tym nowym życiem w duchu, a tym wszystkim, czego doświadczamy w ciele, żyjąc w tym upadłym świecie. I to bardzo wyraźnie widać w liście, w pierwszym liście do Koryntian, ile tam było różnych problemów, nieposłuszeństwa, zarozumialstwa. A w drugim liście mamy to serce Pawła otworzone przed Koryntianami i wezwanie ich do otwarcia ich serc. Pamiętacie, w 6 rozdziale, w 11 wierszu Paweł mówi: nasze usta są otwarte przed wami, Koryntianie, nasze serce szeroko otwarte. Nie u nas jest wam ciasno, mówi Paweł. Ciasno jest w waszych wnętrzach. Wasze serca są ciasne. Niestety egoizm, samolubstwo, myślenie o sobie, brak myślenia o bracie, siostrze. Widzimy, że w Koryncie podczas wieczerzy pańskiej nawet dochodziło do sytuacji, w której ci bogaci, którzy przychodzili na zgromadzenie i przynosili dużo jedzenia, siadali, zjadali swoje, a gdy przychodzili niewolnicy, gdy przychodzili ubodzy, nie było dla nich nic. I czytamy, że rezultat ich wieczerzy pańskiej był taki, że jedni byli nawet pijani. To wino, które przynosili ze sobą, niektórzy w nadmiarze pili, a inni nic nie spróbowali. W czasie wieczerzy pańskiej, wspominania śmierci Jezusa za nich. A więc widzimy tutaj tą ciasnotę w ich sercach, widzimy tą postawę egoizmu i samolubstwa. I postawę apostoła, który mimo wszystko takich kocha, który widzi w nich to życie Boże, pomimo tych różnych problemów, pomimo tych różnych słabości, pomimo tych różnych niedoskonałości, które się manifestują w przykry dla niego sposób. Jak widzimy, ten list jest pisany w takiej próbie pojednania się z nimi w obliczu tego, co zaszło podczas ostatniej wizyty Pawła w Koryncie. Kiedy Paweł był ostatnio w Koryncie, doszło tam do jakiejś sytuacji, w której zarówno Koryntianie byli zasmuceni, jak i Paweł. Między Koryntianami a Pawłem doszło do jakiejś, nie znamy szczegółów wszystkich, nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło, ale wygląda na to, że jacyś ludzie publicznie poniżyli Pawła, zaatakowali go. I wygląda na to, że reszta zboru nie stanęła po jego stronie. Gdzieś te wpływy tych ludzi, którzy tam próbowali siebie uczynić arcyapostołami, jak Paweł ich dalej nazywa w tym liście, na tyle pomieszały im w głowach, że gdy doszło do tej konfrontacji, Koryntianie nie stanęli po stronie Pawła. I Paweł wrócił do Efezu, obiecał, że wróci do nich, ale zmienił później zdanie, jak widzieliśmy, i napisał do nich bolesny list, którego nie posiadamy. Wiecie, że mamy tylko drugi i czwarty list do Koryntian. Nie mamy ani pierwszego, ani trzeciego. I dobrze, bo oba te listy najwyraźniej nie były do czytania wszędzie, były bardzo osobiste do Koryntian. I Paweł wspomina o tym bolesnym liście, który pisał we łzach. I wręcz Paweł obawiał się, jaki skutek odniesie ten list. Posłał Tytusa z tym listem do Koryntu, zamiast sam ich odwiedzić, i czekał na ich reakcję, jak oni zareagują na ten list. Dalsza część tego rozdziału nam o tym mówi, jaki był rezultat napisania tego listu. Za chwilkę się tym zajmiemy. Ale najpierw jeszcze spójrzmy na to wezwanie Pawła, by zrobić miejsce apostołom w ich sercach, w ich życiu. Jakże i my dzisiaj potrzebujemy wciąż tego wezwania do siebie, bracia, siostry. Zauważcie, że apostołowie nie występują z pozycji siły, nie występują z pozycji swojego stanowiska. To nie są urzędnicy siedzący w biurach, którzy wydają rozkazy, polecenia i wszyscy mają się z nimi liczyć i słuchać ich. To nie są ludzie, którzy inaczej się ubierają od całej reszty, jakoś wyróżniają się swoim właśnie wyglądem, swoją pozycją, ale zobaczcie, jak Paweł do nich przemawia. Przemawia do nich z taką ciepłą serdecznością. Z takim braterskim uniżeniem. Mówi, prosi ich, mówi, zróbcie miejsce dla nas w swoich sercach. Mówi, przecież nikogo nie skrzywdziliśmy. Nikogo nie zrujnowaliśmy. Nikogo nie oszukaliśmy. Dlaczego Paweł to mówi? Najwyraźniej niektórzy takie rzeczy mu zarzucali. Byli tam tacy, którzy rzucali na niego fałszywe oskarżenia. Już nie raz o tym mówiliśmy, że plotkarstwo i bezpodstawne oskarżenia są jednym z największych narzędzi szatana niszczenia Kościoła. Kiedy ludzie źle mówią o swoich braciach, o siostrach, ja nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś jawnie grzeszy i należy go napomnieć, ale o sytuacjach, które są jakimiś domysłami, są jakimiś założeniami, które ktoś ma, albo po prostu ktoś przychodzi, tak jak tutaj do Koryntu przyszły wilki w owczych skórach i zaczęli rozsiewać jakieś pogłoski na temat apostołów, że oni rzekomo to, co robią, robią dla pieniędzy, dla zysku. Paweł później pyta Koryntian, czy rzeczywiście was wyzyskaliśmy, czy Tytus? Zastanówcie się, spójrzcie na fakty. Mówi, przecież my, jak byliśmy między wami, to pracowaliśmy naszymi własnymi rękami na utrzymanie. Niczego od was nie wzięliśmy. Paweł wręcz mówi, że od innych zborów przyjął pomoc, ale od nich nie wziął pomocy, bo widział ich postawę egoizmu, samolubstwa. A jednak zobaczcie, takie rzeczy o nim mówiono, że kogoś skrzywdzili, oszukali, zrujnowali nawet. Z drugiej strony przykre jest to, że wielu ludzi w Kościele zostało tak potraktowanych, nie przez apostołów, ale przez tych arcyapostołów tak zwanych, przez tych wilków w owczych skórach, którzy się wśliznęli do Kościoła. Iluż to ludzi dzisiaj nie chce mieć nic do czynienia z wierzącymi, bo zostali skrzywdzeni, zostali głęboko zranieni, zlekceważeni, zostali potraktowani w sposób, który nigdy nie powinniśmy traktować brata, siostry w Kościele. Ale niestety niektórzy w Kościele mniemają, że stoją ponad braćmi i siostrami, że mają prawo deptać innych wierzących i nazywają to mówieniem prawdy, ale nie w miłości. Dobrze, jeśli musisz powiedzieć prawdę, to powiedz prawdę, ale tylko w miłości, w duchu pokory, bacząc na siebie samego, że to, co widzisz może u brata, u siostry, jest czymś, co rzeczywiście wymaga jakiejś korekty, ale uczyń to z łagodnością. Uczyń to w pokorze, nie aby go zranić, nie aby go zdeptać, nie aby pokazać mu, że jest nikim. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, on nie przemawia dla potępienia. Kiedy Paweł koryguje, kiedy Paweł wykazuje Koryntianom ich błędy, nie czyni tego nigdy dla potępienia. Również tutaj nie mówi tych słów po to, żeby ich potępić, żeby powiedzieć, jesteście do niczego się nadajecie, tylko was wyrzucić za drzwi. Absolutnie, on nigdy nie ma takiej postawy. Jego intencją jest zawsze pozyskanie tych, którym on służy, którym on świadczy. Nie potępienie, nie zaatakowanie. Niestety niektórzy ludzie w Kościele gdzieś zgubili zupełnie tą koncepcję Kościoła. Zamiast być sługami, stają się panami nad wiarą innych. Chcą rządzić innymi, nie licząc się z nimi, nie słuchając ich, nie próbując ich zrozumieć. Zobaczcie, jak apostoł Paweł, w jakim duchu on tutaj przemawia. On mówi o swoim otwartym szeroko sercu. Więcej, dalej nawet mówi o tym, że on się chlubi Koryntianami. Co nam się może wydawać dziwnym, ale Paweł tu wyraźnie mówi, zobaczcie w wierszu czwartym, mówi, wielka jest moja chluba z was. Ktoś powie, no ale z czego on się miał chlubić? No z tego, co widział, że już jest dziełem Chrystusa w ich życiu. Tak, jeszcze wiele im brakowało. Jeszcze było wiele do zmiany, wiele do poprawy, ale już było widać w nich życie Boże. Nowe życie, które zostało z nich zrodzone przez Ewangelię. I Paweł, kiedy mógł, to mówił o Koryntianach dobrze. chlubił się przed Tytusem, chlubił się przed, gdzie tylko mógł, opowiadał, jacy to wspaniali są Koryntianie, w tym, w czym byli wspaniali. To nie znaczy, że on kłamał. Ale kiedy miał coś trudnego do powiedzenia, to mówił im w oczy, w miłości. Natomiast kiedy o nich opowiadał gdzie indziej, myślał o tym, co dobre w ich życiu. Czyż nie jest to dla nas, bracia, siostry, dobry wzorzec? Jeśli masz coś komuś trudnego, widzisz w kimś coś niewłaściwego i masz coś trudnego mu czy jej do powiedzenia, to idź i powiedz im to. Nie opowiadaj innym. Pod pozorem, by się modlić. Wiecie, to często tak w chrześcijańskim świadku wygląda. Opowiem ci o tym bracie, o tym siostrze. Nie, żeby plotkować. Żeby się modlić. Bracie, to módl się. Jeżeli widzisz coś, o co się trzeba modlić, to się módl. Jeżeli ta osoba poprosi o modlitwę, to wtedy owszem, no jeżeli tych, których poprosi, niech się modlą. Ale my nie opowiadajmy o czyichś grzechach, o czyichś upadkach, o czyichś słabościach, rzekomo, żeby im pomóc i wzywać innych do modlitwy. To jest plotkowanie pod pozorem modlitwy. No niestety. Paweł, kiedy mówił o Koryntianach, mówił dobrze. Chlubił się nimi. Opowiadał o tym, co dobrego w ich życiu. Natomiast jak miał coś ciężkiego do powiedzenia, to szedł do nich sam i to mówił. I do tego was, bracia, siostry, wzywam. Byś, jeśli widzisz brata, siostrę, u których coś nie gra, to idź, miej odwagę iść do nich. A jeśli nie masz odwagi pójść do nich, to módl się za nimi i nie rozpowiadaj tego innym. Bo w ten sposób nic dobrego nie wniesiesz. W ten sposób możesz jedynie właśnie siać jakieś plotki, jakieś pomówienia, jakieś domysły. Może się mylisz, może ci się wydaje, że jest tak źle, a jak pójdziesz, porozmawiasz z bratem, siostrą, odważysz się, to może się okaże, że po prostu ci się wydaje, albo czegoś nie rozumiesz, albo czegoś nie widzisz. Kto z nas widzi wszystko? Kto z nas zna wszystkie fakty? Nawet własnego życia nie znamy, a co dopiero brata, siostry. A jak łatwo w swej cielesności jesteśmy gotowi mówić złe rzeczy o innych, o innych zborach, których tak naprawdę nie znamy, które tylko gdzieś tam coś, jakieś fragmenty widzimy. Owszem, jeśli widzimy coś złego i to jest publiczne, tak? Dzisiaj, wiecie, wiele rzeczy jest publicznych, się wszystko nagrywa, wyświetla, i o tym, co jest publiczne, możemy publicznie rozmawiać, ale nie przenosić tego dalej, nie wychodzić poza fakty, które widzimy. Musimy zatrzymać się na tym, co rzeczywiście jest faktem. Natomiast już nie ważyć się w ocenę czyjejś intencji, nie ważyć się w ocenę czyjegoś duchowego stanu. My tych rzeczy nie znamy, nie wiemy. Bóg te rzeczy zna i Bóg jest sędzią tych rzeczy. Więc rozmawiajmy w oparciu o fakty i przede wszystkim rozmawiajmy z tymi, do których mamy dostęp, którym możemy usłużyć, pomóc. A jak najmniej rozmawiajmy z osobami trzecimi o problemach kogoś innego. To bardzo ważne. Tutaj myślę, że tego winniśmy się uczyć od apostoła Pawła, który mówi... Jesteśmy z wami, zauważcie wiersz trzeci, na wspólną śmierć i na wspólne życie. Do tego stopnia apostoł Paweł miłował Koryntian. Ciekawa jest ta kolejność, nie wydaje wam się? Normalnie byśmy powiedzieli na życie i śmierć, ale Paweł zaczyna od śmierci. Mówi, jesteśmy z wami na wspólną śmierć i wspólne życie. Apostoł Paweł, przychodząc do Koryntu, kładł swoje życie na szali. Wiemy, że gdziekolwiek szedł, tak jak Duch Święty go wcześniej przekonywał, czekają go rozruchy, więzy, biczowania. I Paweł mówi... Nawet o moim życiu nie warto mówić. Jest gotów umrzeć. Jest gotów oddać swoje życie, żeby tylko zanieść Ewangelię, żeby tylko usłużyć, żeby pomóc Kościołowi, I dlatego na pierwszym miejscu wierzę stawia tutaj śmierć. On faktycznie kładł swoje życie na szali, by Koryntianie mogli być zbawieni, by Koryntianie mogli wzrastać w Chrystusie. I oczywiście mówi, wiem, że przez wasze modlitwy będę jeszcze żył i będę służył, bo jeszcze jestem potrzebny. Ale Paweł nie wzdrygał się oddać życie za braci. I Pan Jezus mówi nam, że jest to największy rodzaj miłości. Jeśli jesteśmy gotowi położyć życie za tych, których kochamy. I to łatwo jest powiedzieć. Natomiast każdy z nas musi w swoim sercu zbadać siebie, jak bardzo kochamy naszych braci i siostry, nawet tych trudnych, jak Koryntianie. Czy faktycznie moglibyśmy szczerze powiedzieć, tak jak Paweł, że jesteśmy z nimi na śmierć i na życie? Czy tylko na życie? I to najlepiej z dystansem. Tylko wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy dobrze się rozumiemy, kiedy się ze wszystkim zgadzamy. Taką miłość poganie mają do siebie, pamiętajmy o tym. Poganie kochają tych, którzy ich kochają, dobrze czynią tym, którzy im dobrze czynią. To nie jest żaden dla nas wzorzec miłości. A niestety wielu chrześcijan poprzestaje na takim poziomie miłości, który reprezentuje ten świat. My jesteśmy wzywani do ofiarnej miłości, do miłości, która nas kosztuje, do miłości, w której jesteśmy gotowi stracić wszystko nawet, żeby pozyskać innych. To jest wyzwanie, jakie Pan Jezus stawia przed nami. Jezus mówi, że mamy się wzajemnie miłować tak, jak On nas umiłował. A jak On nas umiłował? Tak, że położył za nas życie, że poszedł na krzyż z powodu naszych grzechów, naszych przewinień. Czy my jesteśmy gotowi cierpieć z powodu przewinień brata, siostry? Pierwszym krokiem do sprawdzenia tego jest właśnie to, jak reagujemy na trudnego brata, na trudną siostrę. Czy idziemy do nich? Czy konfrontujemy ich w duchu miłości i łagodności? Czy odwracamy się, udajemy, że nie widzimy, albo czekamy, że starsi zboru się tym zajmą, albo właśnie telefon do starszych zboru i ty, bracie, weź tam z tą siostrą, pogadaj, bo tutaj taki problem. Czy w ten sposób się zachowujemy, czy właśnie jesteśmy gotowi cierpieć, tak? Bo to nie jest łatwe konfrontować brata, siostrę z jego czy z jej grzechem. Ale na tym polega miłość. Nie na tym, że się odwracamy, nie na tym, że się uśmiechamy i mówimy chwała Bogu, aleluja, a w sercu mamy jakieś pretensje, jakieś wyrzuty. To nie jest prawdziwa miłość. Miłość właśnie jest gotowa uniżyć się i cierpieć, dostać po głowie. Tak, to nieraz się dostanie po głowie, jak się komuś zwróci uwagę. Chociaż jest nadzieja, że chociaż pierwsza reakcja może być negatywna, to w końcu przyjdzie opamiętanie, w końcu przyjdzie przemyślenie tego wszystkiego i przyjdzie inna reakcja. I o tym Paweł dalej pisze w tym rozdziale. Mówi tutaj, że jest cały wypełniony radością w pośród wielu ucisków. Paweł, czekając na Tytusa w Macedonii, był w sytuacji, kiedy mówi tutaj dalej, że były problemy zewnętrzne i wewnętrzne. Zobaczcie, piąty wiersz. Mówi, gdy przyszliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnego wytchnienia, lecz zewsząd byliśmy dręczeni czy uciskani. Na zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Możemy sobie pomyśleć, przecież ten apostoł Paweł mówi tyle o radości, radujcie się zawsze, mówi o nic się nie martwcie, o wszystko się módlcie. Ale on nie był człowiekiem z żelaza. On te rzeczy mówił, w nie wierzył i je praktykował, co nie znaczy, że nie przychodziły na niego chwile niepewności, lęku, obawy, co będzie, jak to będzie. O jakich tutaj niepewnościach i obawach mówi? No musimy wrócić do początku tego listu, do drugiego rozdziału, gdzie Paweł mówi o tej sytuacji, która miała miejsce, jak to było z tym jego spotkaniem z Tytusem. W drugim rozdziale i 12 wierszu Paweł mówi tak: gdy dla Ewangelii Chrystusa przybyłem do Troady, choć drzwi zostały mi otwarte w Panu, nie miałem w moim duchu ulgi, ponieważ nie odnalazłem Tytusa, mojego brata. Pożegnałem się więc i odszedłem do Macedonii. Czyli tutaj mamy kontekst tego, o czym Paweł mówi w 7 rozdziale. Paweł mówi, że wysłał wcześniej Tytusa z tym listem do Koryntian i umówił się z Tytusem w Troadzie, że tam się spotkają. Jeśli nie, to mieli się spotkać w Macedonii, ale w pierwszej kolejności mieli się spotkać w Troadzie. I Paweł pojechał do Troady i okazało się, że są szeroko drzwi otwarte tam do głoszenia Ewangelii. Akurat nie był bardzo sprzyjający czas, ale Paweł, przez to, że nie przyjechał Tytus, Paweł martwił się o to, co z Koryntianami. Martwił się, jak oni przyjęli ten jego list, jak oni zareagowali, czy wzgardzili Tytusem, czy w ogóle wysłuchali Tytusa. Paweł się tym przejmował. On mówi, że ciągle ma troskę o wszystkie zbory, a szczególnie o takie trudne zbory, o takich trudnych ludzi jak Koryntianie. I Paweł mówi, że nie zaznał spokoju, że nie mógł usługiwać nawet. Do tego stopnia był zaniepokojony tym, że Tytusa nie było i postanowił pojechać do Macedonii. I właściwie to przerwał wtedy i dopiero tutaj do tego wraca tematu, zobaczcie, dopiero w 7 rozdziale. I w wierszu 5 mówi, gdy przyszliśmy do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnego wytchnienia, lecz zewsząd byliśmy dręczeni. A więc już nie było tak jak w Troadzie, tylko tutaj były jakieś przeciwności. Tu już grunt był dużo trudniejszy w Macedonii. I mówi, i też wewnątrz te obawy właśnie. Myślę, że chodzi o tą obawę, nie o swoje własne życie, bo Paweł, widzimy, nie dbał za bardzo o swoje życie, ale bardziej te obawy, co z nimi, co z Koryntianami, jak oni odebrali tą wizytę Tytusa. Lecz, wiersz 6, lecz ten, który pociesza uniżonych, albo tutaj raczej lepsze słowo byłoby złamanych na duchu, zaniepokojonych, to słowo też może takie mieć znaczenie. Czyli Paweł tutaj był załamany, był zaniepokojony, pełen obaw. Mówi, ten, który pociesza tych podłamanych, zaniepokojonych, Bóg pocieszył nas przybyciem Tytusa. A więc spotkali się wreszcie w Macedonii. Jednak nie tylko jego przybyciem, ale także pociechą, którą został pocieszony u was. I to słowo pociecha, tutaj lepiej znowu byłoby je przetłumaczyć jako zachęta, pokrzepienie. Więc mówi, ja zostałem zachęcony, ja zostałem pokrzepiony w tych swoim niepokoju tą zachętą, którą wy daliście Tytusowi, jak do was przyszedł. Zachętą, którą został zachęcony u was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej żarliwości względem mnie, także byłem jeszcze bardziej uradowany. Bo jeśli nawet zasmuciłem was listem, nie żałuję. A jeśli żałowałem, bo był taki czas, że Paweł był w niepewności, czy dobrze zrobił, że napisał ten list. Obawiał się, że może zbyt twardo do nich przemówił, że może ten list pisany we łzach był zbyt jakiś taki, no, że Koryntianie nie dadzą rady, nie zniosą tego, co Paweł tam w nim napisał. I mówi, tak, był moment, że nawet się obawiałem. Widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę was zasmucił, ale teraz cieszę się nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale że zostaliście zasmuceni dla opamiętania albo ku upamiętaniu. Byliście bowiem zasmuceni po Bożemu. Także niczego z naszego powodu nie straciliście. Gdyż smutek, który jest według Boga, wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje, a które prowadzi do zbawienia. Natomiast smutek światowy sprawia śmierć. Oto bowiem samo to zasmucenie według Boga, jaką sprawiło w was, owszem, tęsknotę, owszem, żarliwość, owszem, chęć wymierzenia kary, we wszystkim w tej sprawie okazaliście się czyści. A zatem, jeśli i napisałem do was, to nie ze względu na tego, który wyrządził krzywdę, ani ze względu na pokrzywdzonego, ale po to, aby uwidoczniła się wasza sumienność o nas z waszej strony przed obliczem Bożym. Dlatego doznaliśmy zachęty. W tej naszej zachęcie jeszcze bardziej ucieszyliśmy się z powodu radości Tytusa, że jego duch doznał odświeżenia ze strony was wszystkich. Bo jeśli się przed nim nieco wami chlubiłem, nie zostałem zawstydzony. Lecz jak wszystko wprawdzie wam powiedziałem, tak i nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdą. A jego głębokie uczucia względem was są jeszcze obfitsze, gdy sobie przypomina posłuszeństwo was wszystkich, jak to przyjęliście go z lękiem i z drżeniem. Cieszę się, że we wszystkim mogę na was polegać. Niesamowite, jak ten apostoł, z jaką miłością, z jaką łagodnością przemawia do tych krnąbrnych Koryntian. Mówi: Tytus przyszedł i jakże mnie zachęcił. Zauważcie tutaj ciekawy związek w wierszu 6 i 7. Między Bogiem, który pociesza, który zachęca, a Tytusem, który zachęca. Paweł mówi: ten, który pociesza złamanych na duchu, czy załamanych, czy uniżonych, czy właśnie takich utrapionych, ten, który pociesza, Bóg pocieszył nas. Ale jak pocieszył? Przybyciem Tytusa. Kiedy Paweł rozpoczyna ten list, pamiętacie, mówi o Bogu wszelkiej pociechy, który pociesza nas w różnych utrapieniach. I my czasami rozumiemy to tylko w taki osobisty sposób, że jesteśmy smutni, pomodlimy się i jakoś tak nam się zrobi lżej na sercu. I czasami tak bywa, że nasze przyjście do Boga, wylanie przed Nim naszych serc, opowiedzenie Mu o naszych zmaganiach, bólach, niepewnościach, lękach, same spotkanie z Nim i wylanie naszego serca przed Nim przynosi nam ukojenie. Ale tutaj Paweł mówi o trzech innych elementach, którymi Bóg się posłużył, żeby go podnieść na duchu, żeby go pokrzepić. Po pierwsze, przybyciem Tytusa. Mówi: sam fakt, że zobaczyłem Tytusa, że go gdzieś tam po drodze nie zabili, nie obrabowali. Wiecie, to nie były takie czasy lekkie do podróżowania. Paweł, czytaliśmy wcześniej, pisał o tych swoich podróżach. Jak to statek się rozbił, jak to bandyci go napadli. I różne niebezpieczeństwa w drodze. I teraz Paweł, wysyłając Tytusa, nie wie, czy Tytus dotrze do Koryntu. Nie wie, czy wróci z Koryntu. Nie wie, jak go przyjmą Koryntianie. To wszystko było gdzieś tam, niepokoiło Pawła. I jak zobaczył Tytusa, jakże się ucieszył, że ten brat żyje, że jest cały. I jeszcze jak zobaczył ten uśmiech na twarzy Tytusa, jak zaczął rozmawiać z Tytusem i Tytus zaczął opowiadać, jak to Koryntianie go serdecznie przyjęli. Paweł nie wiedział, jak go przyjmą. Po tej bolesnej wizycie, z tym bolesnym listem w ręku, ale mówi, oni mnie serdecznie przyjęli. Z bojaźnią, mówi, mnie przyjęli. Z szacunkiem mnie przyjęli. Jak Bożego wysłańca. Jak Paweł to usłyszał, mówi, Boże, dzięki Ci za tą zmianę w życiu Koryntian. Chociaż, mówi, wcześniej się martwił, chociaż wcześniej się niepokoił, chociaż się obawiał tego trudnego listu, jaki będzie rezultat. Mówi, teraz już się nie martwię, teraz się cieszę. Nie dlatego, że ich zasmucił. Tak, ten list ich zasmucił. To nie był taki list, wiecie, który Koryntianie wysłuchali i wszyscy szczęśliwi i tak dalej. Nie, to myślę, że cisza zapadła w tym zborze, jak Tytus czytał ten list od Pawła. Koryntianie się zawstydzili. Kiedy Paweł im wprost powiedział, co jest nie tak, jak się niewłaściwie zachowali, jak go niewłaściwie potraktowali. Ale ta jego szczerość, ta jego łagodność, ta jego miłość, właśnie nie w tym duchu potępienia, nie w duchu wyrzucania im, ale w duchu pozyskania ich, kiedy opowiedział im o swojej żarliwej miłości do nich. Koryntianie to przyjęli. I czytamy, zasmucili się po Bożemu. Tak jak Bóg chce, żebyśmy czasami byli zasmuceni, bracia i siostry. Jest smutek, Paweł mówi, który jest z Boga, który jest dobry dla nas, którego się nie żałuje. I czasami musimy być zasmuceni. I czasami rozmowa z bratem, siostrą nie będzie owocowała radością, ale będzie owocowała smutkiem. Dlatego, że ktoś zwróci nam uwagę na jakieś nasze niedociągnięcia, nasze błędy, nasze niewłaściwe zachowanie. I to naturalnie nie owocuje radością. Normalne jest, że wtedy się zasmucamy, jest nam przykro, jest nam wstyd. Ale jeśli z tym przyjdziemy do Boga, jeśli w tym stanie zaczniemy się pytać, Boże, czy coś w tym jest, co ten brat mi mówi, co ta siostra mi mówi? Czy faktycznie może czegoś nie powinienem zmienić? Może czasami słuchamy kazania i czujemy się jakoś obnażeni w tym, co Bóg do nas mówi. Czujemy się skarceni, napomnieni. Tak długo, jak idziemy z tym do Boga, tak długo, jak przyświeca nam nadzieja, przemiany, tak długo, jak wiemy, że Bóg nie chce, abyśmy zginęli. Bóg nie chce nas potępić, Bóg nie chce nas odrzucić. Bóg robi wszystko, żeby nas pozyskać. Jego twarde słowa są dyktowane Jego miłością. I tak samo nasza posługa wzajemna winna być owocem naszej miłości wzajemnej, chociaż czasami jest bolesna. To jest dla nas wielka lekcja płynąca z tego fragmentu. Bracia, siostry, nie bójmy się podejmować tego trudu miłości, która boli. Nie bójmy się. Nie liczmy na to, że jakoś to się rozejdzie po kościach. Nie liczmy na to, że poczekamy i czas goi rany. Bardzo często czas powoduje, że rany się jątrzą. I jeżeli nie porozmawiamy o czymś, co jest między nami nie tak, to gdzieś to przeradza się w coraz gorsze rzeczy. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy serce człowieka opanuje taka ciemność z powodu nieprzebaczenia, że bez jakiegoś cudu Bożego, bez jakiegoś złamania nieraz nas przed Bogiem, nie ma możliwości naprawienia czegokolwiek. I nie pozwólmy sobie, nie czekajmy na coś takiego. W tym tygodniu słyszałem, jak jeden brat opowiadał o swoich dwóch przyjaciołach, dwóch braciach, z którymi był w zborze, których znał, którzy później się rozeszli do innych zborów. I mówi, ci dwaj bracia mieli z sobą jakąś sprzeczkę. A on znał ich obojga i próbował jakoś ich pogodzić ze sobą. Ale mówi, ten jeden z nich powiedział mu wprost, po moim trupie. Wyobrażacie sobie? Wierzący człowiek coś takiego mówi, kiedy ktoś go chce pojednać z bratem, a ten mówi, ja mu nigdy nie przebaczę, po moim trupie. Ten drugi już się przełamał, ten drugi jakoś zrozumiał i był gotów się pojednać, ale ten pierwszy mówi nie. I faktycznie na łożu śmierci, kiedy leżał umierając na raka, zawołał tego brata i mówi, słuchaj, chcę się spotkać z tamtym, możesz go zawołać? I tamten jechał kawał drogi z innego krańca Polski, żeby do niego do szpitala pojechać i rozmawiać. I mówi, jak dzieci tam płakali, ściskali się. Trzeba było czekać tyle lat na łożu śmierci, żeby się pojednać. Wierzący obaj bracia. I to, tak jak on opowiadał, to nie jacyś byle jacy bracia. A gdzieś taka zadra wbiła się w serce. Gdzieś nie doszło na bieżąco do rozmowy, do trudnej rozmowy. Może trzeba było wziąć od razu kogoś do pomocy. Czasami tak jest, że nie dajemy rady sami porozmawiać. Że nie idzie nam ta rozmowa. Zawsze przeradza się w kłótnie. Zawsze przeradza się w obwinianie siebie wzajemnie. Ale bracie i siostro, jeśli tego nie podejmiesz tego trudu, by to załatwić, by nad tym pracować, nie licz na to, że to samo się rozejdzie. Raczej zgorzknienie wejdzie w twoje serce. Raczej właśnie tak jak tutaj, jakieś domysły, jakieś fałszywe podejrzenia, oskarżenia. Taki człowiek, który ma przeciwko coś komuś, bardzo chętnie usłyszy jakąś plotkę, usłyszy jakieś pomówienie do tego drugiego. No właśnie, tak myślałem, nie? To cała prawda o nim, nie? Bo już w naszym sercu jest gorycz. Już nie będziemy go bronić, już nie będziemy w żaden sposób myśleć o nim dobrze, tylko wszelkie jakieś brudy, wszelkie jakieś negatywne rzeczy będą pożywką dla tej goryczy, która już jest w naszym sercu. I do tego nie możemy dopuścić, kochani. Pan Jezus mówi, jak najszybciej pojednaj się ze swoim przeciwnikiem. Już w drodze, zanim pójdziecie do sądu, mówi, już dogadajcie się po drodze. Nie czekaj, aż pójdziecie do sądu, aż wyroki zapadną, aż będziesz siedział w więzieniu i może do końca już nie da się tego rozwiązać. Mówi, jak najszybciej pojednaj się. Jakże może tak być, że wierzący ludzie przychodzą na nabożeństwo, stają przed stołem pańskim i mają jakieś nieprzebaczenie do brata, do siostry, do męża, żony? Nie możemy tak. To jest niegodne. Uczestnictwo w nabożeństwie, w wieczerzy pańskiej. Kiedy w naszych sercach jest jakaś gorycz, kiedy jest nieprzebaczenie, kiedy są wyrzuty do brata, siostra, a nie podjęliśmy trudu, by rozmawiać. Owszem, czasami są sytuacje, w których podejmujemy wysiłki, ale ta druga strona nie chce z nami rozmawiać. Odrzuca, neguje. Pismo mówi, o ile to od was zależy, miejcie pokój ze wszystkimi. Czasami nie jesteśmy w stanie zyskać tego pokoju, bo ta druga strona nie chce. I tutaj Paweł był w takiej sytuacji przez pewien czas. Paweł nie miał złych intencji. Paweł chciał pokoju z Koryntianami, ale oni byli wrogo nastawieni. Wśród nich rozeszły się te pogłoski, te pomówienia, te fałszywe jakieś wyobrażenia na jego temat. I Paweł musiał odczekać, musiał właśnie napisać ten trudny list, musiał wysłać Tytusa, musiał czekać, ale widzimy, podejmował ten trud miłości, nie zostawił tej sytuacji, nie odwrócił się plecami do Koryntian i nie wydał ich na pastwę. Tych fałszywych nauczycieli, tych wilków w owczych skórach, którzy tam chcieli przejąć Koryntian i z nich ciągnąć zyski. Paweł ich nie zostawił, tylko dlatego, że go źle potraktowali, tylko dlatego, że z nim się źle obeszli. Widzicie, bracia, siostry, to jest miłość Chrystusowa. Bóg, który został przez człowieka odrzucony. Bóg, który został przez człowieka zbezczeszczony, któremu człowiek bluźni, którego nienawidzi. Do takiego człowieka Bóg przychodzi i ofiaruje siebie, kładzie życie za jego grzechy. To jest wyzwanie do nas, bracia, siostry. Takiej miłości chcemy. O taką miłość się módlmy, o taką miłość zabiegajmy w naszych sercach. Nie łatwej miłości, wygodnej miłości, w słowach tylko. To najłatwiejsze. Jan mówi, bracia, nie miłujcie słowem i językiem. To nie znaczy, że nie mamy powiedzieć, że kogoś kochamy, ale mówi, nie poprzestawajcie na tym. Mówi, miłujcie czynem i prawdą. To jest wyzwanie dla nas. Takiej miłości potrzebujemy, która będzie miłością w czynie, gotowością naszego uniżenia się, gotowością naszego cierpienia, gotowością położenia nawet naszego życia, żeby zyskać brata, siostrę. O taką miłość się módlmy. Taką miłość chcielibyśmy widzieć w Kościele. Miłość, w której bracia mówią o sobie w taki sposób, żeby się budować, żeby się zachęcać, a nie atakować, oskarżać, kpić sobie z siebie, wytykać palcami innych. To jest tak łatwe. Dzisiaj mamy pełno tego w internecie. Tak łatwo jest mówić źle o innych zborach, o innych braciach, siostrach. Nie żeby ich pozyskać, ale po prostu żeby siebie namalować jako lepszego, sprawiedliwszego, bardziej duchowego. Ale to jest podłe. To nie przystoi uczniom Chrystusa. Tego nie widzimy w posłudze apostołów. W ich posłudze widzimy to zabieganie, tą gorliwość, by pozyskać, by zachęcić. I zobaczcie, jaki jest tego owoc. Paweł mówi o tej wielkiej zachęcie, której doznał, o tej wielkiej radości, o tej, mówi, chlubie, którą już się nie zawiódł, bo Tytusowi dobrze o nich mówił i tam zachęcił Tytusa, żeby do nich pojechał, ale miał obawy, tak? Czy tak będzie rzeczywiście, jak mu mówił. Jak później zobaczymy w kolejnym rozdziale, Paweł też chlubił się Koryntianami w Macedonii, zborom macedońskim, mówił o hojności Koryntian. Ale teraz się obawia, czy oni rzeczywiście będą tacy hojni, jak on mówi, że będą. I dlatego do nich pisze w kolejnych rozdziałach, słuchajcie, chlubiłem się, że jesteście tacy hojni, no to teraz pokażcie tą waszą hojność, żeby się nie okazało, że źle się chlubiłem, że się pomyliłem co do was. A więc widzimy, że Paweł nawet chlubił się nad wyraz, można powiedzieć. W nadziei się chlubił, tak? Jeszcze może nie widział tego, ale miał taką nadzieję, że oni tacy będą, że oni tak postąpią. I to mi pokazuje na serce tego człowieka, którego chciałbym mieć jak najwięcej w sobie. Żeby patrzeć na brata, patrzeć na siostrę i szukać tego, co dobre. W nadziei. I to, co tam złe, to, co słabe, tak jest. Nie chodzi o to, żeby teraz kłamać i mówić, że tego nie ma. Ale widzieć to, co dobre, zachęcać się w tym, co dobre. I jeśli coś jest, mówię, złego, w miłości, w pokorze, z łagodnością konfrontować, aby był taki rezultat jak tutaj, żeby przyszedł smutek od Boga. Wiecie, że jest smutek światowy, o którym Paweł tutaj mówi. Jest coś takiego, jak ludzie tego świata też się smucą, prawda, z różnych przyczyn. Najczęściej z egoistycznych powodów, że coś im brakuje, czegoś nie mają, coś by chcieli, a tak nie jest. Inaczej by poukładali ten świat, ale nie mają takich możliwości. Albo po prostu coś nabroją i ktoś ich po prostu capnie i przychodzi ponosić konsekwencje. No i się smucą, tak? No bo konsekwencje trzeba ponosić. Ale to nie o takim smutku Paweł tutaj mówi. To oby taki smutek nam nie towarzyszył, bracia, siostry. Ale smutek, który prowadzi do opamiętania. Smutek, który prowadzi do zmiany. To ciekawe, że z jednej strony apostoł Paweł jest takim zwolennikiem radości. Mówi, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A z drugiej strony docenia wartość Bożego smutku. W Księdze Przypowieści czytamy, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. Bo gdy człowiek jest w domu żałoby, jego serce staje się lepsze. Czasami potrzebujemy takiej refleksji nad sobą i zasmucenia się nad sobą i zapłakania nad sobą i doświadczenia tej błogosławionej przemiany, który taki smutek sprawia. Dlatego podsumowując cały ten fragment, który tutaj dzisiaj czytamy i rozważamy, apostoł Paweł przemawia jako brat do braci. Nie stoi ponad nimi, nie krzyczy na nich, nie strofuje ich w duchu: ja jestem dobry, wy jesteście źli. Ale zobaczcie, w jakim duchu on do nich przemawia. Mówiąc o swoim sercu, które jest szeroko przed nimi otwarte. Mówiąc o tęsknocie za nimi. Mówiąc o pragnieniu wspólnoty i jedności z nimi. Wzywając ich do tego, żeby oni otworzyli swoje serca. Żeby oni nie słuchali tych pomówień, żeby zastanowili się nad faktami, które im przedstawia, które im przypomina. Żeby nie słuchali pomówień, nie słuchali jakichś plotek, nie słuchali jakichś fałszywych głosów, ale spojrzeli na jego życie, na jego posługę. I jednocześnie wyraża tą ogromną radość, która jest owocem ich właściwego przyjęcia, jego napomnienia. Mam nadzieję, że i my, kochani, doświadczając niejednokrotnie tutaj napomnienia, wezwania do poprawy, wykazania nam jakichś naszych błędów, nie odbieramy tego jako arogancką krytykę, jako osąd, ale zawsze odbieramy to jako Boże wezwanie do nas, by nas zmienić, by nas oczyścić, by nas uratować, by nas pociągnąć bliżej do siebie. To jest nasze pragnienie i w tym pragnieniu się wzajemnie budujmy, zachęcajmy, napominajmy, konfrontujmy, jeśli trzeba, z właściwą postawą. Niechaj Bóg nam dopomoże, abyśmy mogli budować taki Kościół, jaki budowali apostołowie. Jak widzimy, nie bez łez, nie bez bólu, nie bez niepokojów, czasami w niepewnościach i obawach, ale z Bożą pomocą owoc, tak jak tutaj, jest chwalebny. Jak zobaczymy jeszcze w późniejszych rozdziałach, Paweł jeszcze ma do nich do powiedzenia dalsze trudne słowa. Ale w tym miejscu, tego listu, obfituje w radość. Tutaj wręcz używa takiego terminu, który oznacza: jestem przepełniony radością do przelewu, aż się wylewa ze mnie radość. Tak się cieszę. Oby taka radość była naszym udziałem. Bracia, siostry, gdy się widzimy, gdy się spotykamy, gdy ze sobą rozmawiamy. Obyśmy znajdowali taką zachętę, taką radość w bracie, w siostrze. Oby Bóg nam dał tego doświadczać jak najwięcej. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za słowo Twoje, które jest tak różnorodne, w którym czytamy przeróżne historie, niezwykłe opowieści o cudach, przejawach Twojej mocy, łaski. Ale mamy też takie zapisy, jak tutaj, takich bardzo osobistych przeżyć, takich doznań Twoich sług, którzy trudzili się, którzy poświęcali się, którzy wytrwale w Twoim duchu nieśli Ewangelię, budowali zbory i pozostawili nam to świadectwo tej pracy. Pozostawili nam świadectwo ducha, w jakim wykonywali tą pracę. I tego się chcemy od nich uczyć. I o to Cię prosimy, Panie, byś też pomógł nam dzisiaj przejrzeć się w świetle tego słowa. Zobaczyć stan naszej miłości do braci, do sióstr. Na ile rzeczywiście jesteśmy gorliwi w pozyskiwaniu ich, w budowaniu ich, w prowadzeniu ich do poznania pełni życia w Tobie. Na ile jesteśmy gotowi też ponosić ten trud miłości, gdy trzeba skonfrontować, gdy trzeba napomnieć. kiedy tak łatwo jest odwrócić się, kiedy tak łatwo jest udawać, że nic nie widzimy, kiedy tak łatwo jest przemilczeć, albo co gorsza, powiedzieć to gdzieś indziej, gdzieś dalej. Od tego nas, Panie, strzeż, od tego nas zachowaj, nie pozwól nam być ludźmi, którzy zamiast budować, niszczą. Daj, byśmy byli dobrymi budowniczymi Twojego Królestwa, Twojego Kościoła. Przemieniaj nasze serca. Ucz nas tej ofiarnej miłości. I daj, Panie, żebyśmy też sami byli skłonni do przyjęcia korekty, do przyjęcia napomnienia, żebyśmy się nie obruszali, żebyśmy nie przyjmowali obronnej postawy i za wszelką cenę próbowali się wybielić, ale daj, byśmy myśleli na tym, jakie uwagi słyszymy pod naszym adresem. Daj nam rozróżnienie tego, co jest rzeczywiście Twoim napomnieniem, a co jest jakąś ludzką złośliwością czy krytykanstwem. Prosimy o Twoją łaskę, byśmy byli ludźmi, którzy nie wzdrygają się, kiedy inni nas korygują, kiedy nas napominają. Daj nam pokorne, uniżone serca. Daj nam, Panie, chodzić przed Tobą w tej postawie uniżenia, wiedząc, że Ty nas pocieszasz, wiedząc, że Ty nas podnosisz, wiedząc, że Ty nam dodajesz otuchy. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy.